Rozpoczynamy skrót wiadomości z kraju i ze świata. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny poparła dziś projekt dotyczący 14. emerytury. Teraz zapowiadaną przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé propozycją zajmą się posłowie na posiedzeniu niższej Izby Parlamentu. Zgodnie z projektem 14. świadczenie w wysokości minimalnej emerytury, czyli 1250 zł, otrzymają osoby, które pobierają świadczenie nieprzekraczające 2900 zł. W przypadku emerytów i rencistów z wyższym świadczeniem stosowana będzie zasada złotówka za złotówkę. Rząd szacuje, że 14. emeryturę otrzyma ponad 9 milionów osób, z czego blisko 8 milionów świadczenie w pełnej wysokości. Na ten cel rząd przeznaczył około 11 miliardów 400 milionów złotych. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że ponad 700 milionów złotych z tak zwanej tarczy branżowej jest już na kontach firm. Wsparcie otrzymało ponad 1000 restauracji i punktów gastronomicznych, ponad 200 niepublicznych placówek oświatowych i ponad 500 hoteli i ośrodków hotelarskich, dodał. Premier poinformował też, że na całą pomoc z tarczy branżowej rząd chce przeznaczyć około 40 miliardów złotych. Ponad te 150 miliardów złotych, które wcześniej zostały uruchomione. Tarcza branżowa to pakiet pomocy dla firm najbardziej dotkniętych obostrzeniami związanymi z epidemią. Pandemia pogłębiła wykluczenie cyfrowe najbardziej zagrożonych grup, m.in. uczniów i seniorów. To jeden z wniosków raportu Federacji Konsumentów. Z dokumentu wynika, że blisko 5 milionów Polaków w wieku od 16 do 74 lat wciąż nie posługuje się komputerem, a jedną z istotnych barier są ceny sprzętu elektronicznego. Dlatego Federacja Konsumentów zaapelowała do rządu o rezygnację z wprowadzenia tzw. podatku od smartfonów. Taka danina spowodowałaby dodatkowy wzrost cen sprzętu i usług. Mechanizm finansowania transformacji gospodarczej na Śląsku, inwestycje w nowoczesne, bezemisyjne technologie węglowe oraz system osłon socjalnych dla pracowników sektora górniczego to kluczowe elementy związkowego projektu umowy społecznej związanego z transformacją górnictwa węgla kamiennego. Projekt umowy trafił już do Ministerstwa Aktywów Państwowych i Kancelarii Premiera. Negocjacje ostateczne i jej treści mają rozpocząć się 25 stycznia w Katowicach. Nie ustaje walka o ratowanie życia Polaka, który przebywa w brytyjskim szpitalu, gdzie trafił po zawale. Z apelem o podjęcie działań w tej sprawie przewodniczący Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Anglii i Walii. Interwencję u ambasador Wielkiej Brytanii przeprowadziła z kolei marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która wysłała też odpowiedni list do spikera Izby Gmin. W ostatnim czasie brytyjski sąd nie zgodził się na dostęp konsula Rzeczypospolitej do Polaka w śpiączce, a wcześniej szpital po raz kolejny odłączył aparaturę odżywiającą i nawadniającą. Kolegium rektorskie KUL-u w oświadczeniu stwierdziło, że działania podejmowane w szpitalu są celowym pozbawianiem życia ciężko chorego człowieka i przejawiają znamiona powolnej eutanazji. Resort Rodziny i Polityki Społecznej otwiera nabór w konkursie Samorząd Pro Familia 2021. Jego celem jest pokazanie godnych naśladowania prorodzinnych praktyk polskich samorządów. Do 31 marca samorządy same lub poprzez organizacje działające na ich terenie mogą aplikować o uzyskanie nagrody Pro Familia 2021. Zwycięzców konkursu poznamy w okolicach 15 maja, kiedy to przypada Międzynarodowy Dzień Rodzin. Minister Obrony Narodowej podkreślił, że reforma systemu rekrutacji przynosi efekty. Pomimo pandemii udało się zwiększyć liczebność Wojska Polskiego. Jak poinformował szef resortu Mariusz Błaszczak, w ubiegłym roku przyjęto ponad 7 tysięcy nowych żołnierzy zawodowych. Liczebność armii według stanu na ubiegły rok to 110 tysięcy 100 wojskowych. Dla porównania w 2015 roku było ich 95 tysięcy. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba powołał zespół roboczy, który ma zbadać, jak przebiegała prywatyzacja sieci ciepłowniczej w Warszawie i czy kolejne awarie sieci w ostatnich latach mają z nią związek. Stołeczna sieć ciepłownicza od 2011 roku jest w rękach francuskiego podmiotu. Europosłowie skrytykowali dziś Komisję Europejską za brak jawności w negocjacjach z koncernami farmaceutycznymi. Podczas debaty w Europarlamencie politycy podkreślali też, że nie wszystkie kraje przestrzegają zasady niedokonywania zakupów szczepionek u producentów ponad wspólny mechanizm unijny, za który odpowiada Komisja Europejska. Europosłowie wszystkich frakcji w Parlamencie Europejskim skrytykowali Rosję za zatrzymanie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Pojawiły się też apele o nałożenie sankcji na ten kraj. Europosłowie PiS-u wezwali też Niemcy do zatrzymania Nord Stream 2 i zaprzestania wspierania reżimu Władimira Putina. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oświadczył, że budowa gazociągu Nord Stream 2 to projekt prywatny i Unia Europejska nie może uniemożliwić jego budowy. Lider antykremlowskiej opozycji został zatrzymany w niedzielę po jego powrocie z Berlina do Moskwy. Obecnie Aleksiej Nawalny przebywa w areszcie. Pracująca przy budowie Nord Stream 2 barka do układania rur Fortuna i jej armator, rosyjska spółka KVT Rus, zostały objęte amerykańskimi sankcjami, ogłosiło Ministerstwo Finansów Stanów Zjednoczonych. Dotyczą one m.in. zamrożenia przechowywanych w Stanach Zjednoczonych środków i wykluczenia z transakcji z udziałem banków amerykańskich. Powodem sankcji była świadoma sprzedaż, wynajem lub dostarczanie do Federacji Rosyjskiej towarów, usług, technologii potrzebnych do budowy rurociągów eksportowych rosyjskiej energii. Hiszpania opowiada się za wprowadzeniem w krajach unijnych niezbędnych do przekraczania granic paszportów dla osób zaszczepionych na COVID-19, oświadczyła hiszpańska minister do spraw przemysłu, handlu i turystyki podczas posiedzenia Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Turystyki w Madrycie. Przywódcy krajów Unii Europejskiej będą debatowali na temat wprowadzenia wspólnotowych świadectw szczepień podczas nadzwyczajnej wideokonferencji w czwartek. Rząd Hiszpanii ogłosił dziś obszarami klęski żywiołowej 8 wspólnot autonomicznych, które najbardziej ucierpiały wskutek ataku zimy. Pozwoli to na wypłatę środków pomocowych. Rząd Hiszpanii zobowiązany jest do wsparcia wspólnot m.in. sprzętem ratunkowym, żywnością i lekami. Od 8 stycznia śnieżyca Filomena przez ponad tydzień sparaliżowała większość regionów Hiszpanii. I tą informacją kończymy skrót wiadomości z kraju i ze świata.